Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Misty Pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem, Michale.
Czołem, czołem Jerry, czołem wszystkim.
Spotykamy się dzisiaj, aby domknąć kolejną dużą serię Marvela, a mianowicie będziemy dyskutować o Nieśmiertelnym Hulku, o tomie piątym, czyli tomie, który zbiera dwa wydania mniejsze amerykańskie, tom dziewiąty The Weakest One There Is oraz tom dziesiąty Of Hell and Of Death, czyli to są zeszyty od 40 do 50 głównej serii. Za scenariusz odpowiada tutaj niezmiennie Al Ewing, za rysunki odpowiada niezmiennie Joe Bennett, przy czym mamy tutaj kilka gościnnych występów, konkretnie w zeszycie 42 pojawia nam się trójka rysowników, którzy no, pojawiają się właśnie na jakiś tam gościnny, krótki występ. No, ale ten główny duet jest absolutnie niezmienny. No i tak, niedawno rozmawialiśmy o tomie czwartym, który kończył nam się pewnym cliffhangerem, dlatego że nasz ten słaby Hulk spotykał się z Fingiem z Fantastycznej Czwórki, który został wysłany, aby, no mówiąc kolokwialnie, sprać Hulka, uspokoić go. No i właśnie od potyczki z Fingiem to pierwsze wydanie zbiorcze się rozpoczyna. Pojawia nam się tutaj Fantastyczna Czwórka, pojawia nam się ponownie wątek Alpha Flight. Bardzo dużo grzybów w tym barszczu. No i Michale, jak ci się podobało to otwarcie, to podprowadzenie tak naprawdę do wielkiego finału tej całej serii? Zaczynając właśnie może od wejścia na scenę Finga.
Ja lubię Finga. Chyba wszyscy lubią Finga. Nie jestem pewien, czy tej postaci da się nie lubić. I trochę ucieszyłem się, że on się tam pojawi, że trochę będzie mieszał, ale też trochę wydawało mi się, że on jest zbyt agresywny i zbyt okrutny jak na tę postać. Mm-hmm. W sensie ja go generalnie nie kojarzyłem z tego. Znaczy on tutaj ma trochę usprawiedliwienie, biorąc pod uwagę fakt, ile Hulk nabruździł do tej pory i właśnie z punktu widzenia Bena Grimma, to tego typu gniew jest usprawiedliwiony, ale nadal nie wydaje mi się, żeby on był tutaj jakoś specjalnie dobrze pisany. I to mnie już na wstępie troszkę tak zniechęciło do dalszej lektury. Mm-hmm. Ale koniec końców jego występ chyba był ok. Szczególnie jak już zdążyli sobie powytłumaczać z Bannerem to i owo, więc w sumie dobrze, że się pojawił, ale też wydaje mi się, że jego pojawienie się trochę już zwiastowało, było emblematyczne dlatego, że temu komiksowi już kończyło się paliwo kompletnie. Mhm.
No w zasadzie ten występ początkowy, bo jeszcze ta postać nam powróci w późniejszej części tomu, on był taki zaskakująco krótki, szybki, intensywny, bo to w zasadzie jest kwestia tego pierwszego zeszytu, tylko dosyć szybko dochodzi tam do przesilenia i Joe Fixit no, gdzieś tam ogarnia sprawę, mówiąc kolokwialnie, i właśnie dogaduje się z Benem Grimmem no, w bardziej cywilizowany sposób niż piorąc się po mordach. No i w zasadzie to jest ten moment, w którym Joe Fixit i ten słaby Hulk, który za nim podąża, gdzieś tam zaczynają się ukrywać i przemieszczać po Nowym Jorku bodajże. I to jest chyba też ten moment, gdzie mieliśmy ten jeden zeszyt z Króla w Czerni, nie? W poprzednim tomie. Aha. No bo właśnie to jest ten wątek, nie? Ukrywającego się Joe Fixita i słabego Hulka.
Ten zeszyt nawet bardziej by pasował jako otwarcie tego tomu, wydaje mi się, niż zakończenie tamtego.
Tak, tu ja się zgadzam, bo tutaj właśnie no, w zasadzie dostajemy no ten fragment historii, który bezpośrednio się z tym zeszytem zazębia, więc tak, zgadzam się, żeby tutaj to pasowało. No i tak naprawdę dalsza część tego fragmentu, tych pierwszych pięciu zeszytów, skupia się na nieco innej historii, no bo Joe Fixit się ukrywa, stara się pozostawać w cieniu, a my widzimy Gamma Flight, która no jest obarczona kolejną porażką z Hulkiem tak naprawdę. No i
u nich to już norma.
Tak, tak, u nich to jest norma, dokładnie. Oni w zasadzie od samego początku tej serii cały czas sobie z nim nie radzą, no ale ta ucieczka Joe Fixita to już było za dużo i zostają w zasadzie odesłani, mogą robić sobie co chcą, a na scenie wchodzi ekipa UFOs. To jest kolejne nawiązanie do przeszłości Hulka. No i będziemy śledzili tutaj potyczkę właśnie Hulka, Joe Fixita z tą ekipą, a z drugiej strony widzimy część Alpha Flight, która pod przewodnictwem Samsona no, próbuje tutaj ogarnąć sytuację i mamy takie malutkie wtręty też do tej krainy pod spodem, gdzie lider no, staje się coraz bardziej potężniejszy, żerując na banerze. No i jak ci się podobał ten fragment opowieści, czyli wejście na scenę kolejnego właśnie cameo z uniwersum Hulka?
Właśnie to, sam fakt, że to już jest kolejne cameo, że to jest, no, to jest znowu to samo. W sensie już wcześniej mieliśmy wyciągnięcie z lamusa jakiejś postaci, która no, będzie troszkę przedstawiona w trochę innym świetle, żeby właśnie dokopać Hulkowi, i tak samo było tutaj. I to już jest... Widać, że Ewing się zaczął tak bardzo mocno męczyć i zaczął wpadać w rutynę, i jak wpadł mu jeden pomysł dobry do głowy, to musiał go wykorzystać, żeby stworzyć kolejny story arc, bardzo podobny. I niestety ja będę tutaj się powtarzał tak samo jak Ewing w tej recenzji, że nie, to już jest kompletne zmęczenie materiału. To nie był zły komiks, ale to był taki, znaczy u mnie sprawiał wrażenie takiego strasznie pisanego na autopilocie.
Mhm. Ja się zgadzam z twoimi zaszutami. Ja miałem nawet to wrażenie jeszcze spotęgowane, no tym bardziej, że zaraz przejdziemy do drugiej części komiksu i w zasadzie obydwa te story arki w dużej mierze stoją właśnie nawalanką z drużyną.
Tu... W ogóle stoją, to jest dobry opis.
Tak, tak. I wiesz, i tutaj niby to jest jakaś ciekawa ekipa, no bo ja przyznam się szczerze, że no tak trochę milcząco założyłem po tej okładce, która nawiązuje, wiesz, do jakiegoś tam poprzedniego komiksu, czy z poprzedniej ery komiksu z Hulkiem i z tą ekipą, że to są jakieś postacie z przeszłości, trochę doczytałem, no i mówię, z jednej strony spoko rzecz pewnie dla fanów, a niby ekipa też dosyć interesująca, no bo te ich moce są ciekawe w kontekście ich konfrontacji z Hulkiem, no ale z drugiej strony, no właśnie ja mam bardzo podobne wrażenie, no ile można, nie? Już czuć było, że to jest kolejna potyczka, która jest po prostu taką watą, która w zasadzie niewiele wnosi do głównej historii, tylko ma zapełniać kolejne zeszyty, żebyśmy do tej pięćdziesiątki magicznej dobili, i tak naprawdę to ja jakoś tam ciekawiej znajdowałem ten drugi wątek, czyli to, że nasze Gamma Flight próbowało z jeszcze ekipą, z panią doktor, z naszą dziennikarką, czyli już wszyscy krewni i przyjaciele Królika, a w tym momencie Bruce'a Bannera, próbowali ogarnąć jakąś tam sytuację, i na przykład wiesz, sam motyw dziennikarki, tego jak ona nabyła moce, jak ona w tej chwili wygląda, był dosyć ciekawy. No i sama ta krótka wizyta Joe Fixita w piekle, to też było spoko zrobione, nie? Ten powrót jego do akcji, spoko rzecz, ale no mówię, no tutaj ewidentnie ja bym to wszystko skrócił, można było to sobie darować w zasadzie bez szkody, wydaje mi się, dla całej tej historii.
Tak, to prawda, to jest, ja tu nie mam nic do dodania.
No to cóż, kompletnie. To wchodzimy w ostatnie 5 zeszytów, historię o wiele mówiącym tytule Of Hell and of Death, i to jest album, który no już będzie serwował nam właśnie zwieńczenie całej tej opowieści, a zaczyna się on od wejścia na scenę nikogo i innego, tylko Avengers, no czy zaczyna się to tak niezupełnie na samym początku, bo już trochę uprzedzam fakty, bo chyba to jest 46 zeszyt dopiero, bo na początku Joe Fixit musi sprać Ufios, natomiast no w związku z tym, że właśnie cała ta sytuacja wymyka się spod kontroli, Hulka nie udało się okiełznać, no to pojawia się Thor i reszta Avengersów, no i mamy znów po raz kolejny tę samą młódzkę tak naprawdę, no bo Avengersi pojawili się, popraw mnie,
w pierwszym arku.
W pierwszym, no właśnie, tak mi się wydawało, że to był pierwszy tom, dokładnie. No i jak ten powrót Avengers oceniasz? Czy to w ogóle cię zaskoczyło, czy się spodziewałeś, że najpotężniejsi bohaterowie na Ziemi jeszcze zagoszczą w tym komiksie?
To są ci Aronowcy Avengers na dodatek, więc to wiesz, Aron ściga nas gdziekolwiek byśmy nie poszli. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że to jest tematycznie fajne, bo i zaczęło się od starcia z Avengers i na starciu Avengers się troszkę kończy, więc dla mnie spoko i też bardzo fajnie, żeby wprowadzić Jen Waters, czyli She-Hulk do tej historii, bo ona jest przecież bardzo ważnym elementem mitologii Hulka, a do tej pory to była kompletnie na marginesie, o ile w ogóle była wspominana, więc fajnie było troszkę skomplikować właśnie tę dynamikę, szczególnie po tym, jak oni się podzielili w trakcie tej walki. Właśnie doszło do tego przerzutu teleportacyjnego, dzięki któremu no, bohaterowie trochę utknęli tak w ciekawej konfiguracji. I szczerze to było nawet trochę spoko, bo i rozruszało sytuację i troszkę zbudowało fundament pod tę ostatnią prostą, czyli to starcie z liderem w miejscu pod.
Dla mnie najfajniejszą rzeczą jest to, o czym ty wspomniałeś, że jak ja zobaczyłem Avengers, to tak już westchnąłem z rezygnacją, bo niby okej, ale ile można, ale w zasadzie wydaje mi się, że Ewing nieźle z tego wyszedł, dlatego że tak naprawdę ta potyczka jest krótka i ona jest tylko właśnie takim punktem zwrotnym, można powiedzieć w pewien sposób, no bo właśnie dochodzi do tej rekonfiguracji naszych ekip, bo nagle She-Hulk ląduje z panią doktor i z naszą ulubioną panią dziennikarką w jednym miejscu, z drugiej strony mamy Hulka, ten miks słabego Hulka i Joe Fixita, który no, z żoną Bannera jest jakoś tam sparowany, i to jest w sumie o tyle interesujące, że wiesz, ja się spodziewałem długiej, takiej męczącej znowu młódzki, że zamiast postaci porozmawiać, to będą się lały po pyskach po raz enty, a tak naprawdę właśnie dosyć szybko dochodzi do tego uspokojenia i właśnie paradoksalnie do tej rozmowy, i to było spoko. To wydaje mi się, że patrząc na to...
Tam dużo na poziomie emocjonalnym się działo i to było też fajne w dialogach.
Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że tutaj no chociażby, wiesz, jak widzimy Betty i Joe Fixita i ich taką długą relację, taką bardzo nieoczywistą, w sumie dosyć interesującą w kontekście też podziału Bannera i tych jego osobowości, nie? Bo to nagle się okazuje, że to jest dużo bardziej skomplikowane, niż by się nam mogło wydawać wszystko. Nie?
No i ostatnia prosta.
Tak, ostatnia
czyli
prosta.
Fantastyczna czwórka i właśnie ostatnie starcie z liderem. Tam się działo trochę ciekawych rzeczy, powiem ci. Przynajmniej według mnie. Szczególnie to właśnie pokazanie raz to, jak się wszystko skończyło, ale o tym może troszkę później. A dwa właśnie pokazanie tej historii przodków Bannera i przodków lidera z tego co pamiętam.
Tak, dokładnie.
Która tam była to było wplatowane i to mnie zaintrygowało, bo o ile mi się wydaje, to jest zupełnie nowy element mitologii. O tym nie było nigdzie wcześniej mowy i właśnie bardzo mnie ciekawiło, do czego to będzie zmierzać. Właśnie, czy to będzie tylko taka jakby trochę metafora tego, co się dzieje obecnie z bohaterami, czy to będzie jakiś tematyczny kontrapunkt, czy to będzie ujawnienie jakiegoś pokrewieństwa między tymi postaciami. I to mnie zaintrygowało. Tutaj troszkę dam właśnie komiksowi duży plus.
Mhm. No, ja ci powiem, że mnie w ogóle ta ostatnia prosta trochę zaskoczyła, bo najpierw mamy ten zeszyt 49, który jest w zasadzie trochę pisane jak książka z obrazkami. Mhm.
To było fajne.
To mi się podobało. Tak, to było coś nietuzinkowego i to, wiesz, to było dla mnie zaskakujące, że to jest tego rodzaju zabieg formalny na tym etapie całej tej opowieści.
Spodziewałbym się raczej po Neilu Gaimanie czegoś takiego niż po komiksie o Hulku.
No właśnie,
Marvelu.
Dokładnie tak jak mówisz, nie? Że to nie była oczywista zagrywka, ale właśnie to nam fajnie wprowadzało już ten team-up Avengers Fantastycznej Czwórki i całej ekipy skupionej wokół Hulka. No i mamy wysłanie ich do świata poniżej. No i nagle zamiast znaleźć się w piekle, my lądujemy w Ohio w tym roku 1901 i to jest taki wątek, co do którego ja mam bardzo mieszane uczucia, bo powiem ci, że on mi się na początku bardzo podobał, natomiast trochę mam problem z jego ogólną wymową, żeby się tak rozprawić z tym wątkiem historycznym, no bo wydaje mi się, że takie połączenie, no można powiedzieć, quasi rodzinne Bannera i...
Pokazanie, że ich przodkowie mieli wspólną historię.
Tak, że to chyba było niepotrzebne. Ja trochę nie lubię takiego pisania, wiesz, że nagle się okazuje, że wszystko jest połączone, nie? Bardziej mi się podobało to na tym poziomie tym naukowym, nie? Że mieliśmy już te prace nad tymi falami gamma, ten wątek tego kryształu, to wszystko to mi się bardziej podobało i to było dla mnie interesujące. Ten wątek osobisty, tak, dla mnie troszeczkę za dużo ci się przyznam.
On chyba jest tematycznie istotny, w tym sensie, że pokazano w jaki sposób to właśnie te wpływy tych zielonych wrót i tego, który jest poniżej, to jak to skończyło się tragedią w przeszłości, w poprzednim pokoleniu, znaczy w kilku poprzednich pokoleniach i jak w tym momencie Hulk czy też Bruce Banner w finale właśnie przełamuje ten cykl przemocy napędzany przez te zielone wrota. W sensie, że nie zabija lidera, tylko nie będę kompletnie tak spoilerował, ale to, co się dzieje, wydaje mi się, że jest takim symbolicznym przełamaniem tego cyklu przemocy, który został nam pokazany za pomocą tych retrospekcji. I wydaje mi się, że pod tym względem ten wątek całkiem fajnie działa i mi się dość podoba.
Tak. I to jest spoko, tym bardziej, że tutaj na przykład mamy bardzo fajny kadr, jak mamy dwóch tych dżentelmenów z przeszłości i oni są oświetleni tym zielonym światłem gamma, a cień pada, także widzimy jakby lidera i Hulka, nie? Więc to jest fajne takie bezpośrednie nawiązanie. No mówię, dla mnie tylko ta domieszka, wiesz, tego wątku osobistego łączącego te postaci.
To było trochę zbyt melodramatyczne.
Właśnie.
I też przewidywalne w tej melodramatyczności.
Tak, to tego słowa mi brakowało. Nazbyt melodramatyczne tak naprawdę. No ale mamy summa summarum spotkanie Hulków, no bo tutaj mamy czerwonego Hulka Joe Fixita i mamy zielonego Hulka i towarzyszy naszym Hulkom pani dziennikarka. Spotykają się z już potężnym liderem. No i mamy konkluzję wszystkich tych wątków. Najpierw jeszcze poprzedzoną sporą dawką mitologii gamma i nawiązaniami też do innych historii z Hulkiem. Mamy te takie dziwne schody gamma, które próbują zamknąć nasze postaci w przeszłości. Jak ci się podobało ten element całej tej historii?
Mi się bardzo podobał, bo on był bardzo fajnym, nawet jeśli troszkę zbyt oczywistą metaforą właśnie tego cyklu traumy. Mm-hmm. W którym osoba jest zamknięta w swojej traumie, w swoich wspomnieniach i przeżywa je na nowo. I właśnie tutaj Hulk, troszkę też odnosząc się do tego finału, udało mu się wyjść z tego zaklętego kręgu traumy i troszkę zostawić to za sobą, żeby zacząć lepiej funkcjonować już poza tym. Mhm. I właśnie na tym poziomie symbolicznym ten komiks jest nadal niedoskonały, ale wciąż bardzo dobry.
Mhm. Tak, tutaj też mi się to podobało, tym bardziej, że ponownie to jest ciekawie wizualnie poprowadzone. No i w zasadzie my dochodzimy do momentu bezpośredniego starcia już Hulków, no nawet nie tyle z liderem, no co właśnie z tym, który rządzi poniżej, który już przejął jestestwo lidera, no i Hulk próbując zniszczyć lidera i w zasadzie tego szatana stojącego za zielonymi wrotami, no zadaje pytania o sens tego wszystkiego, nie? I tutaj wydaje mi się, że to musimy zaspoilerować tą końcówkę.
Mhm, trochę tak.
Że to... stawia pytanie tak naprawdę, dlaczego Bogu, który zaszczyca go swoją odpowiedzią, a może nawet nie tyle odpowiedzią, co obecnością. No i jak ci się spodobało takie pojawienie się tego, który rządzi powyżej dla odmiany? Trochę jak w Venomie, gdzie tam też nagle jasność w Królu w Czerni musiała wejść na scenę.
Podobał mi się ten manewr właśnie z rozkładanymi stronami. Że w momencie, w którym dostaliśmy taką rozkładówkę na cztery strony, rozkładaną od środka.
Też bardziej gaimanowski zabieg, nie? Pamiętasz, w uwerturze.
Dokładnie, ale mi się bardzo podoba. Ja generalnie nie lubię tego typu rzeczy, że właśnie coś się dzieje z samym komiksem, samą strukturą komiksu, ale to jest wyjątek. Ja właśnie bardzo lubię, jak mamy te rozkładane strony. I to było spoko. A ta rozmowa, no cóż... Ten jeden powyżej wszystkich to jest postać, która już pojawiała się od bardzo dawna w Marvelu. Bardzo rzadko, ale właśnie w takich historiach, w których naprawdę to miało emocjonalne znaczenie. Na przykład jak Fink zmarł i wtedy ten jeden ponad wszystkimi, ten właśnie Bóg, ten najważniejszy Bóg uniwersum Marvela, on miał twarz Jacka Kirby i pojawił się też chyba po jednej z wielu śmierci cioci May w Spider-Manie, gdy Peter strasznie angstował. Generalnie ta postać się pojawia i jeden poniżej wszystkimi był właśnie taką ciekawą inwersją tej postaci. Właśnie tą odwrotnością, więc to było całkiem niezłe. A tutaj w tym komiksie to było... Znaczy, to był fajny punkt kulminacyjny. I bardzo potrzebny punkt kulminacyjny. To robiło wrażenie, bo ten komiks już tak mocno podbijał stawki, że w tym momencie, nie wiem czy pamiętasz, był taki wątek, w którym w tym komiksie pojawił się, czy to było w Venomie, że Hulk będzie tym niszczycielem światów, tym kolejnym Galaktusem.
To chyba tutaj było, tutaj, w trzecim tomie.
I po czymś takim to, żeby naprawdę podbić stawkę i żeby coś spektakularnego pokazać, to tutaj musiał się pojawić ten Bóg. Więc na tym poziomie czysto takim emocjonalnym to podziałało. I na poziomie tematycznym też podziałało, bo właśnie ten komiks zawsze był taki mocno gnostycki. Więc spoko. Ja byłem usatysfakcjonowany tym zabiegiem.
No, ja ci powiem, że początkowo byłem dosyć rozdarty, bo wydawało mi się, że to jest taki... nazbyt oczywisty zabieg na finał, nie? Że od początku mieliśmy tego marvelowskiego szatana, no to pojawia się nam właśnie marvelowski Bóg, który domyka całą tę opowieść. Natomiast jak o tym myślałem po finale, to stwierdziłem, że jakkolwiek może to jest, czy było, można się było tego spodziewać jakoś, może to jest już nazbyt pompatyczne, ale paradoksalnie wydaje mi się, że dobrze jakby puentuje całą tę historię właśnie na poziomie tej emocjonalnej drogi Hulka. No bo jednak ten dialog z tym ponad wszystkim, on... No, nie można ukryć, że on jest mało subtelny i to jest już tak bardzo bezpośredni, że już bardziej być nie może.
Znaczy ten komiks nigdy nie był subtelny, nie ukrywają.
Tak, no to jest prawda, no, że on momentami jest aż tak bezpośredni, że ja trochę się zastanawiam, czy on momentami nie wpada po prostu w pretensjonalność, ale to zostawmy. Tutaj to się broni, bo właśnie ta bezpośredniość i to takie pokazanie, że w tej chwili trochę od Bannera, od Hulka, od tego wielogłosu w Hulków zależy tak naprawdę, kim ta postać się stanie. I wiesz, takie oddanie sprawczości Bannerowi, Hulkom w ogóle, po tym wszystkim, co się wydarzyło w tych 50 zeszytach, to wydaje mi się, że to jest po prostu dobre tematycznie domknięcie całej tej opowieści. Bo to jest dosyć satysfakcjonujące, nie? Że wiesz, że mamy taki punkt wyjścia, który z jednej strony jest pewnym domknięciem, a z drugiej strony no, zostawia przyszłym twórcom otwartą ścieżkę do czegokolwiek będą chcieli, nie? No bo właśnie może to być Banner bardziej teraz, nie wiem, stateczny pan profesor trochę jak w MCU, a może to znowu być dziki Hulk właśnie w zależności od sytuacji. I to jest spoko zakończenie.
Szczerze mówiąc, ja właśnie wolę, żeby ono było takie bezpieczne i oczywiste, ale dobrze napisane, niż jakby Ewing próbował na samym końcu jakoś specjalnie kombinować coś i przypadkiem mógłby zepsuć, bo to jest generalnie rzecz biorąc, właśnie mimo naszego marudzenia, to jest bardzo dobra seria, przynajmniej według mnie. I to, że my tak na nią narzekamy, to jest, wydaje mi się, bierze się z tego, że my wiemy, jak ona może być dobra. Mhm. Więc kiedy widzimy te spadki jakości, to one są tym bardziej bolesne, więc jesteśmy w stosunku do nich o wiele bardziej krytyczni. Więc cieszę się, że komiks został zakończony na wysokiej nucie.
Tak, tak. I to jest też w sumie ciekawy zabieg, bo ten 50. zeszyt to znów chyba, bo z tego co pamiętam w Venomie mieliśmy identyczny zabieg, że to jest taki powiększony zeszyt. To nie jest...
On ma chyba ze 74 strony.
Tak, tak. Że to jest powiększona objętość, więc też mamy sporo miejsca, żeby to wszystko wybrzmiało. I ty mówisz, że narzekamy. Ja bym nie powiedział nawet, że my narzekamy. Wiesz, no to jest trochę tak, że ja mam uwagi do tego tytułu, tak jak w zasadzie od początku trochę miałem, bo jak oceniamy sam finał, dla mnie to jest spoko domknięcie. Ja bym powiedział, że nawet lepsze niż mogłem oczekiwać, ale ja trochę od początku miałem z tą serią problem taki, że właśnie dla mnie Ewing tak... Czasem mu wychodziło to ta pompatyczność, te cytaty z Biblii, z Dantego, z jakichś innych wielkich dzieł i czasem to było spoko, czasem wydawało mi się to niemożliwie pretensjonalne i dla mnie ta seria ma ten, nawet nie powiem, że problem, co to jest jakby mój bardziej problem z nią osobisty, że ja bym ją chyba zintensyfikował, skrócił i...
O tak, to zdecydowanie.
I wiesz, i po prostu zostawiłbym w niej wszystko to, co najlepsze. Wydaje mi się, że tutaj tak podobnie zresztą jak w Venomie gadaliśmy, że wiesz, te 50 zeszytów to w którymś momencie okazuje się chyba za dużo i zamiast takiej prawdziwej petardy to nawet ci dobrzy scenarzyści zaczynają trochę grzęznąć w powtarzalnych motywach albo w niewiele wnoszących arkach i ta seria, kiedy jest dobra, to jest naprawdę bardzo dobra, nie? Mamy i super body horror, i ciekawe tematy, i ciekawe wątki, i eksplorację postaci, a czasami no niestety właśnie grzęźnie na manowcach, trochę w powtarzalnych młódzkach obowiązkowych i ona jest nierówna, ale jest dobra. I ogólnie ja jestem usatysfakcjonowany po lekturze Nieśmiertelnego Hulka, A jaka jest twoja opinia, tak już o całej serii powiedz mi, drogi kolego?
Jest bardzo dobra, ale też jest im dalej w las, tym jest trochę bardziej przegadana i dobrze, że już się teraz skończyła, bo naprawdę zjazd jakości mógłby być, gdyby ona jeszcze trwała te 20 powiedzmy kolejnych zeszytów. Więc podobała mi się. Czego mógłbym się czepić, to tylko tego, że seria na początku miała bardzo wyrazisty komentarz społeczny, nie ten tytułowy Hulk, nieśmiertelny Hulk. On był właśnie, chciał ocalić Ziemię przed katastrofą klimatyczną i ostatecznie ten wątek donikąd nas nie dowiódł. I to było strasznie rozczarowujące według mnie, że właśnie ta osobista historia Bannera tak mocno skonsumowała to wszystko, że w pewnym momencie ten główny temat, który ciągnął tę serię na początku, gdy była ona najlepsza, to on po prostu się wypalił i nikt już o nim nie wspominał pod koniec. To mnie rozczarowało. Ale no, poza tym, nie, to jest jedna z lepszych serii, które czytałem w Marvelu.
No to cóż, ja już nic więcej nie dodam. O rysunkach w zasadzie to chyba nie musimy mówić, bo Joe Bennett to Joe Bennett i co by o nim nie mówić jako o człowieku, to rysownikiem na przykładzie nieśmiertelnego Hulka.
Jeśli chodzi o ilustrację, to pierwsza klasa.
No, także to jest kolejny dobry album pod tym kątem. No a my, drogi kolego, kończymy kolejną długą przygodę z wielką serią Marvela i wkrótce powrócimy już do nieco mniej wielkiej. Ewentualnie tylko skalą podbijaną nieustannie serią, bo myślę, że kolejny raz usłyszymy się przy okazji twoich ulubionych Avengers, Jasona Aarona.
Tak, moich ulubionych Avengers. Nie mogę się doczekać.
Tak. No to cóż, Michale, to dziękuję ci bardzo za te 5 podcastów o Hulku.
No ja również, to było aż 5 podcastów, kurczę.
No, czas leci. I słyszymy się wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymaj się, do usłyszenia. Cześć.
Cześć. You finished? Game over, man. It's game over. The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!